Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Obiad z 60 kardynałami i koncert w auli Pawła VI upamiętniły w Watykanie 80. urodziny Benedykta XVI. Dziś ukazała się też książka Jezus z Nazaretu. Jest to osobiste wyznanie wiary papieża w Chrystusa, a zarazem urodzinowy prezent Ojca Świętego dla ludzi na całym świecie. Nadamy obszerną relację z watykańskich obchodów jubileuszu Benedykta XVI. Przedstawimy też papieską lekturę przypowieści o dwóch braciach i o dobrym ojcu. 16 kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Osiemdziesiąte urodziny Benedykta XVI są w Watykanie dniem wolnym od pracy. Papież zaprosił na jubileuszowy obiad przebywających w Rzymie kardynałów. Wieczorem podczas koncertu w auli Pawła VI zabrzmiały m.in. utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, jednego z ulubionych kompozytorów Ojca Świętego.
Język muzyki jest uniwersalny. Obejmuje ona i prowadzi ludzi wywodzących się z różnych kultur i religii, powiedział papież na zakończenie koncertu ofiarowanego mu na 80. urodziny. Został on wykonany przez Orkiestrę Symfoniczną Radia i Telewizji w Stuttgarcie, stolicy Badenii w Wirtembergii. Benedykt XVI przypomniał swoje osobiste związki z tym niemieckim landem. Przez kilka lat był profesorem Uniwersytetu w Tybindze.
Jestem przekonany, że muzyka, mam tu na myśli szczególnie Mozarta i oczywiście wielu innych kompozytorów, to naprawdę uniwersalny język piękna, mówił papież. Jest on w stanie łączyć ludzi dobrej woli na całej ziemi. Sprawia, że wznoszą oczy ku górze, otwierając się na dobro i piękno absolutne, których ostatecznym źródłem jest sam Bóg. Patrząc na przebieg mego życia, dziękuję Bogu, że dał mi muzykę niemal jak towarzyszkę podróży, która zawsze przynosiła mi pociechę i radość. Dziękuję też ludziom, którzy od najwcześniejszego dzieciństwa zbliżyli mnie do tego źródła natchnienia i spokoju, powiedział Benedykt XVI na zakończenie urodzinowego koncertu.
Natomiast po koncercie papież otrzymał od włoskich cukierników 30-kilogramowy tort. Ozdobiono go cukrową kolumnadą z placu Świętego Piotra. Prezenty dla papieża płyną także od anonimowych ludzi. Wśród nich był m.in. ogromny pluszowy miś, który został przekazany dzieciom z rzymskiego szpitala Bambin Gesù. Za urodzinowy prezent podziękowały one Ojcu Świętemu w specjalnym liście.
Dziękczynną Eucharystię Benedykt XVI odprawił już wczoraj na placu Świętego Piotra. Natomiast dziś rano, jak zwykle w gronie najbliższych współpracowników, sprawował mszę w prywatnej kaplicy Pałacu Apostolskiego. Tymczasem do Watykanu z całego świata wciąż napływają życzenia. Także za pośrednictwem specjalnie uruchomionej strony internetowej. Dołączają się do nich przebywający w wiecznym mieście pielgrzymi.
Ojcu Świętemu z okazji jego urodzin dużo zdrowia i aby Pan Bóg mu błogosławił w jego pracy.
Żeby nas prowadził do Boga, jak najbliżej Boga, wszyscy żebyśmy byli.
Żeby do Polski przyjechał jeszcze raz.
Żeby przez długie lata mógł jeszcze pełnić tą funkcję. Oby to jego zaangażowanie w pracę na rzecz zjednoczenia Kościoła spełniły się.
Światła Ducha Świętego na tej trudnej drodze opieki Matki Bożej.
Kochamy Ojca Świętego, bez względu na to, kim jest, czy to był Jan Paweł II, czy teraz to jest Benedykt XVI. Mamy nadzieję, że papież również kocha nas i będzie nas kochał.
Życzymy mu dużo zdrowia i wielu, wielu lat na stolicy apostolskiej.
Papieski sekretarz ksiądz Georg Genswein mówi, że już od wielu tygodni napływają różne dary. Część z nich trafia do magazynu, a rzeczy, które mogłyby się zepsuć, rozdzielane są do seminariów, domów zakonnych, szkół, przedszkoli i jadłodajni.
Oczywiście przychodzi wiele listów i małych podarków. Są to płyty kompaktowe, kwiaty, książki. Jeśli chodzi o prezenty, Ojciec Święty powiedział nam, że woli nie przyjmować prywatnych podarunków. Kto chce mu zrobić prezent, może złożyć ofiarę, którą on potem przeznaczy na wybrany cel, który zostanie podany do publicznej wiadomości, na przykład na Ziemię Świętą albo inne kryzysowe miejsca na świecie, czy też na pomoc Afryce.
Urodziny Benedykta XVI w sposób szczególny świętowano dziś w Marktl, bawarskim miasteczku, w którym dokładnie 80 lat temu przyszedł na świat Józef Ratzinger. Wczoraj otwarto tam dla pielgrzymów dom rodzinny papieża. Jak powiedział tamtejszy biskup Wilhelm Schraml, ma on być nie tyle muzeum, ile wyzwaniem duchowym oraz miejscem spotkań z wartościami, które są istotne dla nas wszystkich.
Punktualnie o 4:15 nad ranem zaczęły bić dzwony kościoła świętego Oswalda, w którym dokładnie 80 lat temu ochrzczony został Józef Ratzinger. Przed domem, w którym się urodził, zgromadziło się ponad 150 mieszkańców Marktl i pobliskich bawarskich miasteczek. Po odśpiewaniu kilku pieśni religijnych zwiedzili oni dom papieski, który od wczoraj udostępniony jest dla wszystkich pielgrzymów. Następnie proboszcz Marktl Józef Kaiser zaprosił wiernych do miejscowego kościoła. Zachęciłem wszystkich do przeżegnania się wodą z chrzcielnicy na pamiątkę chrztu Józefa Ratzingera, a także naszego własnego chrztu świętego. Tymczasem niemiecka prasa wykorzystuje przypadające dziś 80. urodziny Benedykta XVI do oceny jego pontyfikatu. Większość komentatorów wypowiada się o nim z uznaniem. Podkreślają oni kontrast między uprzedzeniami z początku pontyfikatu a stylem jego sprawowania. Józef Ratzinger kiedyś w Niemczech nazywany pancernym kardynałem, dzięki swojej otwartości i serdeczności odnalazł bardzo dobry kontakt z wiernymi, twierdzą komentatorzy w niemieckiej prasie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
80. urodziny uczciła też Poczta Watykańska okolicznościową kopertą i stemplem, na którym obok herbu papieża umieszczono łaciński napis Benedykt XVI kończy 80 lat. Sam Ojciec Święty pracownikom Watykanu sprawił urodzinowy prezent w postaci premii. Całemu kościołowi ofiarował książkę Jezus z Nazaretu, której pierwsze z tłumaczeń docelowo zaplanowanych na ponad 30 języków trafiają właśnie na półki księgarskie. Jak podkreśla ksiądz profesor Jerzy Szymik, książka ta jest zobowiązującym wyznaniem wiary papieża.
Jest tą bardzo głęboką, spokojnie prowadzoną medytacją, właściwie takim esejem, na oczywiście akademickim poziomie. No, nasz papież jest wybitnym profesorem. Natomiast jest to generalnie medytacja, to znaczy ona ma takie pobożnościowe ostrze. Ona służy właściwie wyznaniu wiary człowieka, który się nazywa Józef Ratzinger. I to jest właściwie świadectwo intymnej zażyłości tego człowieka, który po drodze został papieżem, intymnej zażyłości z Chrystusem. Właściwie on nas wpuszcza za kotarę intymnej modlitwy. No ja bardzo bym polecał lekturę tej książki. Ja na pewno będę sobie czytał po kawałeczku codziennie do Brewiarza. Chciałbym spróbować wejść na poziom tej medytacji, nauczyć się czegoś od Ojca Świętego, w sensie nie tylko jakimś takim akademickim, teologicznym, ale żeby spróbować przyswoić sobie tę duchowość, żeby o to coś stać się głębszym, mądrzejszym, może i lepszym.
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Przypowieść o dwóch braciach i o dobrym ojcu czyta ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Ta najpiękniejsza może przypowieść Jezusa jest znana pod nazwą przypowieści o synu marnotrawnym. Postać syna marnotrawnego jest w niej rzeczywiście tak wyrazista, a koleje jego losu w doli i niedoli tak głęboko zapadają w serce, że musi ona sprawiać wrażenie właściwego centrum tego tekstu. W rzeczywistości jednak w przypowieści tej występują trzy główne osoby. Najpierw mamy postać syna marnotrawnego. Jednak na samym początku widzimy także wielkoduszność ojca. Przychylając się do życzenia młodszego syna, dzieli swą majętność i daje należną mu część. Daje mu wolność. Może sobie wyobrazić, co uczyni młodszy syn. Pozostawia mu jednak swobodę decyzji. Syn odchodzi w dalekie strony. Roztrwonił on odziedziczony majątek. Jego jedynym pragnieniem jest użycie. Chce wycisnąć z życia wszystko, co możliwe, chce czerpać z niego pełnymi garściami. Tak mu się przynajmniej wydaje. Nie przyjmuje żadnego przykazania, nie chce się poddać żadnemu autorytetowi. chce absolutnej wolności. Chce żyć wyłącznie dla siebie, odrzucając wszelkie inne roszczenia. Używa życia, czuje się w pełni autonomiczny. Czy trudno nam dojrzeć tutaj ducha współczesnego buntu przeciw Bogu i prawu Bożemu? Odrzucenie wszystkich dotychczasowych norm i domaganie się niczym nieograniczonej wolności. Syn marnotrawny roztrwonił swą istotę, siebie samego. Okazuje się na koniec, że wykorzystał już wszystko. Całkowicie wolny, staje się w rzeczywistości niewolnikiem, pastuchem świń i szczęściem dla niego byłoby otrzymanie czegoś z ich karmy. Człowiek, który wolność rozumie jako całkowitą samowolę, jako kierowanie się wyłącznie własną wolą i chodzenie tylko własnymi drogami, żyje w zakłamaniu, ponieważ jego wolność jest do dzielenia się z innymi. W samej jego istocie wpisane są dyscyplina i normy, w związku z czym wolność polegała na wewnętrznym utożsamianiu się z nimi. Toteż fałszywa autonomia prowadzi do zniewolenia. Historia dowiodła nam tego niezbicie. Dla Żydów świnia jest zwierzęciem nieczystym, stąd sługa świń to przejaw krańcowej alienacji i zubożenia człowieka. Całkowicie wolny stał się żałosnym niewolnikiem. W tym momencie dokonuje się nawrócenie. Syn marnotrawny zrozumiał, że jest zgubiony, że w domu był człowiekiem wolnym, że słudzy jego ojca mają więcej wolności niż on, który uważał się za całkowicie wolnego. Zastanowił się, mówi Ewangelia, i tym samym zrozumiał, że żyjąc daleko od domu, od swych początków, człowiek ten odszedł także daleko od siebie samego. Jego zwrot, jego nawrócenie polega na uznaniu tego, na zrozumieniu, że stał się wyobcowany, że znalazł się w obcej krainie, a teraz powraca do siebie. W sobie odnajduje jednak drogowskaz prowadzący go do Ojca, do prawdziwej wolności Syna. Słowa, z których dowiadujemy się o jego zamiarze powrotu do domu, mówią nam o głębi dokonującej się w nim wewnętrznej przemiany. Wyrażają one jego życiową wędrówkę, mówią, że przemierzając różne pustynie, wraca do domu, do siebie samego i do Ojca. Zmierza ku prawdziwej własnej egzystencji, a tym samym do domu. Ojciec ujrzał syna, gdy był jeszcze daleko, i wyszedł mu naprzeciw. Słyszy jego wyznanie. Mówi mu ono o przebytej przez niego wewnętrznej drodze, widzi, że znalazł drogę do autentycznej wolności. Nie pozwala mu więc nawet dokończyć. Rzuca mu się na szyję i całuje go. Urządza wielką, radosną ucztę. Radość, bo syn, który po odejściu z własnym majątkiem już był umarły, znowu żyje, powstał z martwych, zaginął, a odnalazł się. W tej przypowieści i w poprzednich Jezus uzasadnia swą postawę wobec grzeszników, postawą Ojca. W ten sposób Jezus przez samą swą postawę staje się objawieniem tego, którego nazywał swym Ojcem. Teraz na plan wchodzi starszy brat. Pracował w polu i wraca do domu. Słyszy odgłosy świętowania, dopytuje się o powód i wpada w gniew. Nie może mu się pomieścić w głowie, że temu utracjuszowi, który cały swój majątek, dobra ojca, przepuścił z ladacznicami, teraz bez okresu próby i pokuty od razu urządza się wspaniałe święto. Sprzeciwia się to jego poczuciu sprawiedliwości. Jego wypełnione pracą życie wydaje się bez znaczenia w zestawieniu z brudną przeszłością drugiego. Zalewa go gorycz. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, mówi do ojca, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Ojciec wyszedł również do niego i z całą życzliwością przemawia do niego. Starszy brat nic nie wie o wewnętrznej wędrówce i przemianie drugiego, o jego dalekiej drodze upadku i podniesieniu się. Widzi tylko niesprawiedliwość. Okazuje się teraz, że i on w skrytości marzył o wolności bez granic, że w swym posłuszeństwie zgorzkniał wewnętrznie i obca mu jest łaska bycia u siebie, łaska autentycznej wolności, którą ma jako syn. Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, mówi mu ojciec, i wszystko, co moje, do ciebie należy. W ten sposób ukazuje mu wielkość dziecięctwa. Przypowieść kończy się w tym miejscu. Nie dowiadujemy się niczego o reakcji starszego brata. Nie mogła nawet być opisana, bo tutaj przypowieść bezpośrednio przechodzi w rzeczywistość. Tymi słowami ojca Jezus przemawia do serca szemrzących faryzeuszów, których oburzała jego dobroć okazywana grzesznikom. Staje się teraz zupełnie jasne, że swoją dobroć wobec grzeszników Jezus utożsamia z dobrocią ojca z tej przypowieści i że wszystkie słowa włożone w usta ojcu mówi on sam do pobożnych. Przypowieść ta nie jest opowieścią o jakichś odległych sprawach. Chodzi w niej o to, co tutaj i teraz dokonuje się przez niego. On walczy o serce swych przeciwników. Prosi ich: przyjdźcie i radujcie się razem w tej godzinie powrotu do domu i pojednania. Słowa te nadal widnieją w Ewangelii jak błagalne zaproszenie. Paweł nawiązuje do nich, gdy pisze: w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jezus ma na uwadze specyficzne zagrożenie pobożnych, tych, którzy są wobec Boga w porządku. Bóg to dla nich przede wszystkim prawo. Swoją relację do Boga rozumieją w kategoriach prawa i pod tym względem są wobec Niego w porządku. Bóg jest jednak większy. Od Boga prawa muszą się nawrócić do Boga większego, do Boga miłości. Wtedy nie przestaną dochowywać posłuszeństwa. Będzie ono jednak wypływało z głębszych źródeł i dlatego będzie pełniejsze, bardziej otwarte i czystsze, a przede wszystkim pokorniejsze. Dodajmy inny jeszcze punkt widzenia, o którym już wcześniej była mowa. W rozgoryczeniu spowodowanym dobrocią Boga widoczna jest wewnętrzna gorycz okazywana posłuszeństwu, ukazująca jego granicę. W swym sercu chętnie by wyruszyli ku wielkiej wolności. Jest tu skrywana zazdrość tego, na co pozwolił sobie młodszy brat. Nie przemierzyli oni drogi, która oczyściła młodszego brata, na której poznał, czym jest wolność i synostwo. Wolność przeżywają w rzeczywistości jako niewolę i nie dojrzeli jeszcze do autentycznego synostwa. Także im potrzebna jest jeszcze droga. Mogą ją znaleźć, jeśli z całą prostotą przyznają rację Bogu i przyjmą Jego święto jako swoje własne. Tak więc w tej przypowieści Ojciec mówi przez Chrystusa do nas, pozostających w domu, żebyśmy i my rzeczywiście się nawrócili i cieszyli się swą wiarą.
Fragmentami przypowieści o dwóch braciach i o dobrym ojcu z książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.